Cześć, tu Igor z Zero BS Management. Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka naszego podcastu. Tym razem jest to nagranie z naszego meetupu, który odbył się w czerwcu 2023 w Krakowie. Rozmawiałem tam na żywo z Piotrem Prokopowiczem, który naukowo zajmuje się przywództwem, także ma w swoim arsenale sporo realnych badań, a nie tylko to, co mu się wydaje na potwierdzenie swoich tez. Rozmawialiśmy o przywództwie rozproszonym, o tym, co działa, co nie działa, czy trzeba mieć włączone kamery, czy jesteśmy skazani na pracę zdalną, jak to jest z tą produktywnością. Było też miejsce na bardzo ciekawe pytania z sali. Zapraszam Cię serdecznie, miłego słuchania. Piotr, słuchaj, przedstaw się proszę, powiedz, dlaczego ludzie mają słuchać akurat Ciebie.
Ja mam na imię Piotrek, jestem psychologiem organizacji i od 15 lat zajmuję się wykorzystaniem badań w celu rozwoju zespołów, ludzi, produktów. Pracuję w tym momencie na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz jestem członkiem takiego zespołu badawczego na Uniwersytecie Stanforda, który się nazywa Culture Lab i który zajmuje się badaniem głównie relacji między przywództwem, zarządzaniem, kulturą i efektywnością organizacyjną. I tutaj jak gdyby znaczące dla tej naszej dzisiejszej rozmowy będzie pewnie to, że w zeszłym roku pod koniec miałem przyjemność prowadzenia takiego fajnego projektu badawczego we współpracy właśnie z Uniwersytetem Stanforda, gdzie badaliśmy efektywność przywództwa właśnie w różnych konfiguracjach hybrydowych w Dolinie Krzemowej. Więc tam pojechałem na kilka tygodni, robiłem badania, później jeszcze kontynuowałem te relacje po powrocie do Polski. Oprócz tego jestem współzałożycielem takiej firmy, która nazywa się Free Innovation, w której prowadzimy szkolenia, warsztaty z zakresu budowania kultur innowacji. No i sam też dużo gadam, jeżdżę, prowadzę różnych warsztatów i szkoleń z tego zakresu. I kwestie związane z zarządzaniem i przywództwem w zespołach zdalnych absolutnie mnie fascynują. To od wielu, wielu lat, natomiast z oczywistych powodów pandemia to akcelerowała. A jeszcze mogę jakiś taki mały product placementik zrobić. Napisaliśmy taką książkę z Sebastianem Drzewieckim, kiedyś z Sabry, teraz z SoftServu, która się nazywa Lider wystarczająco dobry, która jest też troszeczkę odpowiedzią właśnie na te wyzwania związane i z niepewnością, i z pracą zdalną. To tyle.
Tu jeszcze dodam jedną ciekawostkę. Piotr jest ode mnie dokładnie rok starszy. Mamy urodziny tego samego
zawsze
dnia.
Jest tak słodziutko, tego 16 tak. czerwca. Oj, gora.
Dobrze, to słuchajcie, ja bym chciał zacząć tak metodycznie trochę, czyli dowiedzieć się trochę od Ciebie, jak się naukowo bada tematy związane z przywództwem, jakie są metody, czy każda ma sens, bo ja nie ukrywam, że, no stąd też nazwa firmy, jestem sceptykiem. I dam takie krótkie wprowadzenie, bo chociażby są badania, które są powszechnie od lat przytaczane na szkoleniach i które na przykład one są na przykład radośnie ekstrapolowane wyniki jakichś malutkich, dziwnych badań. Na przykład na pewno większość z Was słyszała o fazach rozwoju zespołu. Ten tam forming, storming, norming, performing. No okazuje się, że to te badania, pan Tuckman, który jest autorem tego modelu, to on sobie po prostu miał jakieś badania na grupach studentów w latach 60. U siebie on to opisał i ludzie to zaczęli, że to wszędzie jest uniwersalna prawda i tak dalej. No jestem trochę sceptyczny, czy to, co się działo w latach 60. na kampusach uniwersyteckich w Stanach, na przykład dzieje się również współcześnie w Korei. A jest to uczone, jakby to była uniwersalna prawda. A druga rzecz, na przykład badania są spoko, ale są kompletnie źle interpretowane. Najsłynniejsze to chyba pan Merhabian, czyli większość z was na pewno słyszała, że to tam te 7%, i ja tu spojrzę w notatki, tam, że 7% przekazywanych treści to jest tylko to, co słownie, bo reszta to są gestykulacja, tembr głosu i tak dalej. Tam chodziło o coś zupełnie innego. Tam chodziło o pierwsze wrażenie, o to, czy ludziom wierzymy, czy na przykład to i gesty, i słowa są spójne ze sobą, jak ich odbieramy i tak dalej. A ja sam byłem na szkoleniach z komunikacji takich, wiesz, rodem z lat 90., na których właśnie było to w ten sposób, że w ogóle nieważne, co ja mówię, tylko ten. Więc jak to się bada i co ma sens, a co nie?
Tak. Ja się bardzo cieszę, że jesteś sceptykiem.
Ale życzliwy.
Mam dla ciebie niespodziankę. Naukowcy też są sceptykami i tak naprawdę są, to jest ich biznes, nie? Znaczy jakby są w branży bycia metodologicznymi sceptykami i to robią od wielu dekad.
No. I tak i nie. No. Nassim Taleb, Skin in the Game, to rzucę tylko takie hasło, i on tam postuluje taką fajny paradoks, nie, że jak na przykład jesteś takim naukowcem i na przykład stawiasz jakąś tezę i ją badasz, i badasz ją 10 lat, bo postawiłeś jakąś tezę, to ty bardzo chcesz, żeby to się sprawdziło.
No, w porządku.
Znaczy, nie, pewnie też nie we wszystkich obszarach, nie?
Tak, tak. No, używasz teraz takiego argumentu z autorytetu, nie? Nie wiem, czy na ile Taleb jest jakimś mocnym argumentem, jeśli chodzi o krytykę metodologii naukowej. Natomiast ja się nie zgodzę, może tak. Jest oczywiście nauka wyższej jakości i niższej jakości, nie? To jest oczywiście jakieś spektrum i metod, i podejść, i perspektyw, nie? W nauce. Natomiast naukowcy bardzo często robią karierę na obalaniu czyichś hipotez, nie? Mhm. I może ktoś ma jakąś, wiesz, swoje pet theory, żeby było jasne, jak gdyby to są ludzie, jak gdyby wiadomo, że żyją w pewnego rodzaju polach zależności, chcą osiągnąć sukces, chcą mieć reputację i tak dalej, i to jest uniwersalne, ale nie ma, moim zdaniem, innego takiego pola, w którym wewnętrzne zachęty są do tego, żeby być sceptycznym i cały czas doskonalić swoją metodologię. Tylko nie chciałbym, żeby nam się zrobiło tutaj jakiś wykład na temat metodologii nauk, więc od razu przejdę do tego przywództwa całego, nie? Jest dużo, dużo lepiej. Wydaje mi się, że prawdziwy problem z bullshitem, ze złą interpretacją badań na temat przywództwa nie pojawia się w nauce, tylko na przecięciu nauki i praktyki menedżerskiej, ewentualnie na przecięciu nauki i praktyki trenerskiej.
Czyli chociażby z tą interpretacją właśnie.
Nie, no tam, no to jakby to jest taki, no to jest ten taki mechanizm bullshitu, który jakby wykorzystanie tych pięknych i błędnych badań, o których wspomniałeś, działa dlatego, no, że one się fajnie sprzedają, że jak gdyby są w stanie uzasadnić wiele tez, które są pięknym, otwierającym slajdem do szkolenia z komunikacji i tak dalej, bo trenerzy, nie to, że generalizuję, ale bardzo często mają gdzieś prawdę badań, jedyne co ich interesuje, to jak gdyby dobre wprowadzenie do tego, co chcą sprzedać, nie? To jest definicja bullshitu, nie? Definicją bullshitu jest to, że mówisz coś bez dbania o to, czy jest to prawda, czy to jest nieprawda. Czasami to prawda, czasami nieprawda, czasami jakiś miks, nieważne, chodzi o to, żeby sprzedać produkt, partię polityczną czy ideę, nie? To jest bullshit. Więc tu jest problem i znowu jak gdyby robiąc klamrę, bo nauka poszła naprawdę całkiem do przodu, ci powiem. I na przykład nie opublikowałbyś dzisiaj żadnego z tych badań, na które się powołałeś w żadnym szanującym się czasopiśmie. Większość badań, jakich jest w tym momencie publikowana, na przykład, znowu odnosząc się do tematu, wokół którego się tutaj dzisiaj spotkaliśmy, czy praca w zespołach hybrydowych jest efektywna, nie? To na przykład jedno z takich badań, które zostało opublikowane w zeszłym roku, Nicka Bluma ze Stanforda, no to był, mój drogi, randomizowany eksperyment naturalny, 1600 osób w trip.com, losowo jedna, w zależności od tego, czy parzyste, czy nieparzyste były dni urodzin, to albo dostawałeś pracę hybrydową, albo pracę z biura, obiektywne pomiary efektywności.
Serce roście.
No, więc to naprawdę nie, więc dużo komunikacji naukowej, dużo praktyki trenerskiej i dużo praktyki menedżerskiej gdzieś tam się zatrzymało w latach 60. i 70., ale naprawdę gro badań, które jest dzisiaj prowadzone, w takich szanujących się i publikowanych w szanujących się żurnalach, jest naprawdę najwyższej jakości. Nie? Jest dużo problemów innych z tym, ale akurat jeśli chodzi o jakość tych metod, to naprawdę jest dużo, dużo lepiej.
Aż by się chciało zapytać, czemu to jednak nie przecieka do tych szkoleń, bo...
Bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. No bo to by trzeba było czytać, nie? Te żurnale. Nie. Nie chcę jakby blokować tej dyskusji, bo dla mnie osobiście ona jest bardzo interesująca. Nie wiem, na ile jest dla was interesująca, bo nie wiem...
To umówimy się na drugą część nagrania, gdzie po prostu...
Bo ja mam oczywiście myśli na temat tego, czemu ona nie przecieka do praktyki trenerskiej i menedżerskiej. Dużo jest tym winy i naukowców, dużo jest tym winy
trenerów. Ale masz rację, ludzie chcą usłyszeć o kamerach.
No, więc generalnie to chodzi jak gdyby o to, że jest dużo problemów na etapie komunikacyjnym, na etapie tego, jak ta wiedza jest dostarczana na przykład. Nie? No, czytaliście jakiś kiedyś artykuł naukowy? No, generalnie not fun. Nie? Generalnie to nie jest frajda. Nie? Nawet te popularyzatorskie wersje tych artykułów naukowych, to czacha dymi. Nawet jak naukowiec opublikuje książkę popularno-naukową, nie wiem, typu Kahneman opublikuje pułapki myślenia, to przecież, żeby się na tym skoncentrować, tak. Biedni ludzie. A to jest absolutnie genialna, transformacyjna książka, tak. Nie? Ale żeby to dotrwać do końca, to naprawdę trzeba mieć dużo samozaparcia. Więc jakby naukowcy są winni, mechanika bullshitu sama w sobie jest winna, ale to pewnie na oddzielne spotkanie.
Już mam mental note, albo nawet note audio tutaj na kolejne spotkanie. No dobra. To jak to jest z tymi kamerami? Jak jest z tym Zoom fatigue?
A co cię interesuje?
Włączać te kamery, nie włączać, zmuszać, nie zmuszać, bo moje osobiste takie odczucie, ja wolę, jak ludzie mają włączone, bo ich widzę ich reakcje. Oni też są bardziej zmuszeni w cudzysłowie, niech to zmuszeni może złe słowo, zmotywowani są bardziej do tego, żeby słuchać i się angażować, a z drugiej strony często właśnie słyszę, że było badanie, że jest Zoom fatigue i że w ogóle kamery męczą i tak dalej, robi się taka akademicka dyskusja. To co mówi nauka?
Nie wiem jak nauka, ale ja bym mógł powiedzieć, że to zależy. I od wielu, wielu rzeczy. I pierwszą rzeczą, którą chciałbym powiedzieć, to że o takich rzeczach jak wyłączanie kamerki, praca z domu, praca z biura, należy myśleć jako o narzędziach, które powinny być wykorzystywane przez menedżerów i liderów, menedżerki i liderki intencjonalnie. To znaczy, jakiekolwiek takie twierdzenia ogólne, takie blanket statement,
czyli nie tak,
kamerki dobre, dziękuję, nie? Kamerki złe. Zawsze tego rodzaju uproszczenia nikomu nic nie dają. Więc w zależności od tego, po co się spotykasz, co ma być na końcu tego spotkania, jaki jest założony w ogóle, jaki jest założony mechanizm tego spotkania, to albo kamerki są włączone, albo są niewłączone. Zoom fatigue jest obiektywną rzeczą, przebadaną w wielu sensownych bardzo eksperymentach, więc metodologicznie jest naprawdę cacy. I po prostu obiektywnie ludzie, znajdując się w tej niekomfortowej i naturalnej sytuacji bezustannego po prostu monitoringu, po prostu jakiegoś panoptykonu szalonego, to po prostu jest to tak męczące psychicznie dla ludzi. Badania sugerują, że szczególnie dla osób, które dopiero dołączyły do firm i dla kobiet, to jakby wyjaśnienie jest samo w sobie też ciekawe, czy jak gdyby osoby, które mają większy interes w zarządzaniu swoim wrażeniem, dla nich jest to bardziej męczące po prostu. Więc Zoom fatigue jest jakby obiektywnym fenomenem. Pytanie, co z tego, nie? Czy to jest problem, czy to jest nie problem? No problem jest wtedy, kiedy się skorzysta z kamerek, nie w celu, do którego powinny być sensownie wykorzystywane. I na przykład są badania, które sugerują, że nie wiem, sesje kreatywne na przykład nie powinny być prowadzone z kamerkami. Po to mamy te wszystkie murale i Miro, jestem bardzo dużym fanem, że naprawdę jesteś w stanie zrobić super sesję, po prostu godzinne spotkanie bez kamerek, jak się okazuje, bardziej kreatywne i z lepszym outputem niż z kamerkami. Kamerki rozpraszają, kamerki w ogóle w niepotrzebny sposób fokusują na ciebie, nie? Co ci daje kamerka?
Nawet jak mam trzy monitory i tu mam to Miro, a tu mam tych ludzi, to przecież gapię się albo na Miro, albo na tych ludzi.
I tak naprawdę po cholerę, nie? To jest moje pytanie. Jaką dodatkową wartość ci daje po prostu ten podgląd jakiejś szpiegowski na tych biednych ludzi, kiedy tak naprawdę pracujecie wspólnie nad jakimś konkretnym problemem, kiedy, nie wiem, macie jakiś brainstorming, robicie jakieś, przerzucacie karteczki z lewa na prawa i gadacie. Głos jest bardzo istotny. I to rzeczywiście są bardzo fajne badania z Carnegie Mellon, to Anita Uli, jedna z moich ulubionych badaczek, przeprowadziła, że właśnie, szczególnie w sesjach kreatywnych, wykorzystanie przede wszystkim, tylko głosu versus głosu i wideo, daje lepsze efekty, ponieważ najwyraźniej, kiedy jesteśmy z kimś tylko i wyłącznie na głosie, to bardziej szanujemy coś, co się po angielsku nazywa zasada takiego turn-taking, przepraszam,
Żeby mówić na zmianę.
Żeby mówić na zmianę, tak. Że wytwarza się jakaś taka po prostu norma, że coś, okej, czujesz, że przejąłeś na chwilkę kontrolę, No to nie wiem, to Magda, może ty coś powiesz, nie? I wtedy Magda się... Ale jak wszyscy jesteśmy na tym ekranie, to mam wrażenie, a to wszyscy jakoś tam partycypują, bo wszystkich widać, nie? I wytwarza się taka norma, że każdy coś musi powiedzieć, przez to, szczególnie w sesji kreatywnej jest to istotne, każdy coś mówi i efektywność takich spotkań jest lepsza niż bez kamerek. Mhm. Natomiast z drugiej strony, jeśli celem nie jest rozwiązanie problemu, to na przykład celem jest integracja, nie? Celem jest po prostu to, żeby się spotkać i pogadać, no, co tam w ogóle słychać.
No ja słyszałem o absurdalnym przypadku, gdzie pracownik odmawiał na one-on-one włączenia kamerki, no i to dla mnie po prostu już było takie...
Wiesz, no też nie oceniam jak gdyby tak arbitralnie, no znaczy... W sensie
ale tam
tak
było nie.
No, bo wiesz, no to jest... Kilka bardzo ciekawych sznureczków, za które można pociągnąć, nie? No bo też odpowiedzialnością menadżera, menadżerki jest zrozumienie sytuacji indywidualnej pracownika czy pracowniczki, więc jak gdyby no, może akurat ta konkretna osoba, no nie wiem, boryka się z czymś, z czym i to sprawia, że nie może włączyć kamerki. Ale rzeczywiście zazwyczaj, oczywiście jako zasada, na one-on-one kamerki oczywiście powinny być włączone. Powinny być włączone na jakieś... Ja generalnie zachęcam do takich praktyk, żeby jeśli szczególnie jakiś zespół jest remote first, no żeby mieć takie touch base'y po prostu codziennie albo przynajmniej raz na tydzień. To tylko i wyłącznie gadacie o pierdołach, nie? Po prostu jako zasada. Tylko i wyłącznie pierdoły, nie ma żadnych update'ów projektowych, po prostu gadacie o tym, co się dzieje, bo to też trzeba robić intencjonalnie w zespołach rozproszonych i wtedy kamerka powinna być włączona. I tu już się zamknę, obiecuję. I to jest, chyba to jest ten ostatni element, który chciałbym gdzieś tam otworzyć, żebyśmy o nim nie zapomnieli, że bardzo często te rozmowy właśnie o technologiach, włączyć, wyłączyć, Miro czy Mural, one przykrywają problem znacznie większy niekompetencji menedżerskiej. Nie? To znaczy, że szukamy jakichś takich prostych rozwiązań, kiedy tak naprawdę w zespole, który jest dobrze zbudowany, w których są dobre relacje, są relacje zaufania, w jaki znacznie łatwiej jest wyjaśnić, na przykład, no słuchajcie, no widzimy się na tym spotkaniu po to, żeby dowiedzieć się, co u każdego słychać, no włączamy kamerki, nie? I wtedy jakby każdy ma taką samą definicję tej sytuacji, wie, o co chodzi i te kamerki się włączają. Tak samo jak ja słyszę trenerów, którzy mówią, no Boże, włącza mi się po prostu grupa na szkoleniach zdalnych, połowa nie ma kamerek. I po prostu później połowa się obija, nic nie robią.
Połowa to jest super.
A ja mówię, to ja bym pomyślał, co zmienić w szkoleniu. Nie? To się przerzucanie odpowiedzialności na uczestnika za to, że się nie angażuje. Z jednej strony
To ja bym sobie pozwolił wejść w polemikę. Czasami jedną z przyczyn jest to, że po prostu są ludzie na przykład z rozdzielnika wysyłani na to szkolenie
spoko.
I by default mają je gdzieś.
Tylko wiesz, to jest jakby kwestia tego, że ludzie wyłączają się często dlatego, że nie ma takiej indywidualnej odpowiedzialności w sensie takim accountability, nie? Dlatego w szkoleniach zdalnych znacznie częściej trzeba robić malutkie grupy, nie? Żeby na przykład człowiek, który nie jest
aktywny... To jest zaskakujące. Ludzie, którzy nigdy w życiu nie włączają kamery na publicznym tym, ja ich dzielę na grupy, na breakout roomy i potem się dołączam do tych breakout roomów, wszyscy mają kamerę.
Oczywiście, że tak, bo czują się odpowiedzialni wobec partnera dyskusji, a nie wobec jakiegoś randomowego trenera na szkolenia, którego zostali zapisani, nie? Więc jak gdyby przez dobre metody, dobre techniki, intencjonalne stosowanie technologii, jesteś w stanie wyciągnąć z sytuacji czy menedżerskiej, czy szkoleniowej znacznie więcej, nie? Tylko znowu, to są wszystko techniki, nie? To są jak gdyby trzeba je stosować świadomie, to oczywiście jest trudne, nie?
Reasumując, tak zawsze wyrzucamy do kosza zawsze i nigdy. Czasami kamery mają sens, czasami nie mają sensu. Zoom fatigue jest realną rzeczą i teraz popraw mnie, jeśli się mylę. Sam to stosuję i wydaje mi się, że widziałem różnicę. Bardzo pomaga wyłączenie podglądu samego siebie. Bo to jest tak, jak przechodzicie koło wystawy sklepowej, która jest wypolerowana i widzicie kątem oka swoje odbicie, no po prostu większość ludzi się zaczyna na nie patrzeć i ten podgląd nas samych ściąga nam wzrok i jakiś tam procent naszych zdolności kognitywnych jest przez to wykorzystywany.
Tak, ja zawsze mi wyobraź sobie taką sytuację, że jedziesz na browar ze znajomymi do pubu i stawiasz lustro, nie? Jako po prostu jeden zer. Jest to nienaturalne i obciążające poznawczo, więc absolutnie się zgadzam. No.
Super. Dobrze, kolejna kwestia. Twoja opinia na temat efektywnego budowania zdalnych i hybrydowych zespołów. Co jest realne, a co nie? Na co uważać? Chodzi mi na przykład właśnie o takie kwestie jak transfer wiedzy do nowych ludzi. No, mamy zespół, który pracuje ze sobą 7 lat, oni się znają, wiedzą, co z kim załatwić i tak dalej. Nagle dołącza się do niego Michał albo Anita. Oni są nowi, nie? No i kiedyś to się działo, nie wiem, w kuchni, w drodze z salki, na której mieli stand, w której mieli tam spotkanie statusowe, sobie jechali w windzie i coś tam gadali. Teraz tego nie ma. To co ma szansę zadziałać, co jest sensowne, a co jest kompletnie głupie.
Tak, wydaje mi się, że tutaj nikomu nie rozwalimy mózgu w tej sali, nie? Kiedy powiemy, że rzeczywiście, że wdrożenie pracownika czy pracowniczki do zespołu jest łatwiejsze, kiedy ta osoba jest rzeczywiście w biurze i kiedy ma możliwość budowania interakcji ze swoimi współpracownikami, współpracowniczkami. Tutaj mamy bardzo ciekawe badania, które w ogóle, słuchajcie, jeśli w ogóle interesują was kwestie związane z pracą z domu, pracą zdalną, pracą w zespołach rozproszonych i zarządzania i przywództwa w tym kontekście, nie ma strony, którą poleciłbym bardziej niż Work From Home Research, wfhresearch.com. To jest konsorcjum kilku uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych. Głównym naukowcem jest tam właśnie Nick Bloom, o którym wcześniej wspomniałem. No i to, co odróżnia to badanie od badań większości firm doradczych, które mają interes w tym, żeby sprzedawać wam pewną wizję pracy.
I akurat nasze narzędzie przypadkiem spełnia tę wizję.
Dokładnie. To mamy rzeczywiście bardzo solidne badanie. Przede wszystkim panelowe i podłużne. To znaczy, że jakby co miesiąc macie wyniki przeprowadzone na tej samej próbie, bardzo dużej. Mhm. Są po prostu cholernie wiarygodne te badania. Niestety są to badania amerykańskie, co jest oczywistym ograniczeniem, ale z drugiej strony dają wam takie poczucie też, jeśli chodzi o mechanizmy, no to są dosyć uniwersalne. I sorry za ten taki przypis dolny, ważne w tym wszystkim jest to, że zdecydowanie mniej czasu jest poświęcanego na mentoring, kiedy pracownicy pracują zdalnie, niż kiedy pracują w biurze. Tak naprawdę to jest taka solidna różnica, nie? Czyli jeśli praca jest zdalna, to zarówno jak gdyby mentorzy i mentees mniej w ogóle wchodzą w interakcje, nie? Czyli jakby wszystko jest takie zadaniowe, wszystko jest tu i teraz, znacznie łatwiej się buduje te relacje właśnie uczenia się od siebie, kiedy jesteś po prostu fizycznie w biurze. Wdrażanie pracowników, no to jest ten jeden z najbardziej fascynujących i tragicznych paradoksów pracy w trybie hybrydowej, że oczywiście, że pracownicy nowi powinni pracować w biurze, no ale co, jeśli nikogo tam nie ma. To by było idealnie, że pracujesz w biurze przez te 3 miesiące, wyciągasz maks z tego, co jest możliwe, a później wracasz i przechodzisz na hybrydę albo na zdalność. No ale co zrobić, jak tam nikogo nie ma, jak po prostu te krzaki, jak na westernach się przetaczają i tu siadasz po prostu i się włączasz pod tego Zooma i myślisz, no Boże, no jestem idiotą, no po prostu zamiast siedzieć w domu, to siedzę tutaj przy biurku i siedzę na Zoomie, nie?
Ale są owoce.
No, ale to jest jeden z głównych w ogóle paradoksów. Ale tak, transfer wiedzy jest znacznie trudniejszy. Piękne słowo siloizacja jest czymś, co jest znacznie łatwiejsze przy pracy zdalnej. Były takie bardzo fajne, dużoskalowe badania Microsoftu. To samo odkrył zresztą AWS, w sensie nie Akcja Wyborcza Solidarność, tylko chmura Amazona. Robili bardzo podobne badania u siebie i dokładnie im to samo wyszło, czyli po prostu komunikacja, kiedy ludzie pracują zdalnie, zamykają się w swoich zespołach. W ogóle nie tworzą się więzi pomiędzy zespołami.
Bo już nie ma zupełnie szans, żebyś na lunchu spotkał ludzi z innego działu. Teraz zupełnie.
No, więc jak gdyby, no, za tym jest też cała kaskada argumentów. Nie wiem, jak gdyby, w którą stronę chcesz też, żebyśmy poszli.
No ja bym, bo wiesz, bo tutaj powiedziałeś, co jest niemożne. Ja bym się chciał dowiedzieć, to co ma sens? Co robić? Jak żyć?
No. No nie, no to jest...
No bo to, że jest trudno, to chyba wszyscy wiecie, nie?
To ja może się podzielę wątpliwościami, nie? A nie rozwiązaniami. Bo nie ma, no nie ma rozwiązań. No przede wszystkim, słuchajcie, no od ilu rzeczy to zależy, nie? Są tutaj na publiczności ludzie z różnych branż chociażby, nie? Macie branżę IT, macie branżę produkcyjną, macie, nie wiem, no, może ktoś z jakiejś korporacji ubezpieczeniowej, nieważne. Samo to już determinuje to, czy w ogóle da się robić tę pracę w trybie hybrydowym, z domu, czy całkowicie w biurze. I tutaj znowu pięknie to wychodzi z danych, że IT, ubezpieczenia, Usługi profesjonalne są bardzo zhybrydyzowane, no wiadomo, no, produkcja, usługi hotelarskie i zdrowie, no nie są, nie? Więc już tutaj mamy jakby olbrzymie, olbrzymie różnice, więc co robicie? Kto jest waszym klientem? Boże, przecież jak to w ogóle determinuje wszystko? Czy jesteś firmą produktową, czy usługową? No, no, też bardzo są według mnie mocne argumenty, że jeśli masz zespoły cross-funkcjonalne, produktowe, no to generalnie warto by się było spotkać, nie? Żeby ten, wiadomo, że zdalnie się da, szczególnie jak masz zespół dobrze zbudowane zaufanie, ale no, no jednak raz na jakiś czas warto by się było spotkać.
No czy tak, ważniejsze no bo, jest innowacyjność? Znaczy ja sobie wyobrażam właśnie, jak mocno z sobą współpracujecie, kolega z biurka ma jakąś tam wiedzę, no to jak siedzicie, to możesz mu zawrócić 4 litery. No. 5 razy dziennie, go coś tam spytać, a przy pracy zdalnej to ja się muszę, no przecież nie zadzwonię, nie wcisnę tego telefoniku, żeby do niego od razu zadzwonić, tylko musimy się umawiać na kola.
Tak. No powiem wam też, zilustruję to może takimi przykładami, bo to jedna z takich rzeczy, która mnie zaskoczyła w ogóle, kiedy robiłem te badania w Dolinie Krzemowej, to było całkowicie podważenie mojej hipotezy, którą miałem, kiedy tam jechałem. Miałem założenie, że będzie konwergencja, nie? Że jakby że te wszystkie firmy, one będą w tym samym 3+2 kierunku iść. Nie? Nieważne, z kim będę rozmawiał, wszystkie gdzieś tam w jakiejś wersji 3+2 będą pracowały. I zupełnie się pomyliłem. Były wizje absolutnie różne, od lewa do prawa, od po prostu całkowicie z biura po całkowicie zdalne. No i to było uzależnione od wielu, wielu rzeczy. No, takim radykalnym przykładem jest Pixar, który no, jakby, no, wiele rzeczy tam się składa, no, ale po pierwsze, jakby ich głównym produktem jest tworzenie raz na jakiś czas innowacyjnych innowacji, które zdobywają Oscara. Tak? Do tego mają biuro, które, wiecie, które jest, nazywa się Steve Jobs Building i które jest zbudowane wokół idei przypadkowych spotkań w kafeterii, nie? Że oni siadają, spotykają się i tam reżyser rozmawia ze scenarzystą i jakaś animatorka się włącza i wpadają na nowy pomysł. Nie? Więc tam, no to generalnie wersja jest taka, fajnie było. Fenomenalne po prostu te rozmowy były. No, no, no i słuchaj, mówi mi menażerka z Pixara, no fajnie było, nie, w tej pandemii. Niektórzy podkrywali, że mają fajne nastoletnie dzieci. No ale to,
zasłony wyprane.
Ale to już się skończyło, nie? Generalnie teraz trzeba po prostu wrócić i te kolejne filmy tutaj robić. Wszyscy nasi reżyserzy uważają, że powinniśmy pracować razem w tym. No i koniec, nie ma przebacz. Znaczy no po prostu wszyscy mają przychodzić do tego budynku. A po drugiej stronie są firmy, które no, z mojej perspektywy to jest główna ich motywacja. Strasznie nas zatrudniały w pandemii, wykorzystając tego, żeby za talentami, a nie lokalizacyjnie, czyli po prostu cała, no, no, jeśli nie świat, to przynajmniej całe Stany po prostu. No i mówią, no i co? No przecież nie powiem tym biednym ludziom, nie? Żeby teraz przyszli po prostu i pracowali z biura, bo albo mi się zbuntują, albo mi spadnie efektywność. Dodatkowo, bo to jest jeszcze jeden wątek, bo wątków oczywiście wiecie, jest bardzo dużo. To jest wątek, czy oni w ogóle mierzą efektywność tych pracowników. Nie? Ci, co mierzą, praktycznie zawsze mówią, efektywność nie spadła. Ewentualnie troszeczkę wzrosła. Ale nie znam żadnej firmy, która rzeczywiście monitoruje efektywność, czy taką subiektywną, typu jak menadżerowie oceniają pracowników, czy obiektywnie.
To jest bardzo ciekawe.
No nie, to jakby wszyscy mówią, nie, to natomiast jeśli, ale jak mówią, ale czujemy, to jest fenomenalne, nie? Szczególnie jak rozmawiamy o jakiej, w ogóle w kontekście jakiegoś evidence-based management, nie? To się, no, wychodzi nam ze wskaźników, że jest wszystko, no ale... Ale jestem taki
wiecie, wskaźniki muszą się mylić.
Taki ickiness factor, nie? Taki, no ale tak czujemy, że jest tak coś nie tak, nie? Że ta innowacyjność, ale mierzyć tą innowacyjność, no i tu już pada dobry argument, a jak byś tę innowacyjność mierzył? A ja mówię, no szczerze mówiąc nie wiem, no bo jak gdyby próbujemy to ogarnąć.
No ja trochę też myślę, że może za krótko mierzymy. A propos tego właśnie wdrażania tych nowych ludzi i tak dalej, dużo tych zespołów zbudowanych latami, no dobra, no może jedna osoba do nich doszła, dwie, to się dalej jakoś trzyma kupy. Być może zobaczymy coś w ciągu, nie wiem, najbliższych 5 lat.
Tak, no ale nigdy nie będziesz wiedział, to jest no, wiadomo, problem.
Plus oprócz tego jest związane, nie? Ileś tam czynników, dokładnie tak.
Więc oni czują, że lepiej jest w biurze i na tym czuciu te wszystkie, wiecie, obiektywne i pomierzone firmy, one czują, więc na tym czuciu będą opierały swoje decyzje o tym, żeby ci biedni pracownicy wracali do tych biur, nie? Bo to jest w tym momencie ten niewiarygodnie zaskakujący dla mnie trend.
Reasumując, to bardzo, bardzo zależy. Próbuj mierzyć, a nie czuć.
Nie, to poczekaj, to jak już podsumowujesz, to może powiem coś takiego konkretniejszego jako punkt odniesienia. Znowu wracając do tej głównej myśli, że trzeba o tym myśleć intencjonalnie, nie? Po co to robisz i co chcesz osiągnąć? No to co odkryliśmy w pandemii, czy też mierząc wskaźniki wewnątrzorganizacyjne, czy też słuchając naukowców, którzy robią to dobrze, to że na pewno praca zdalna jest w stanie dowieść wynik. Na pewno pracownicy widzą bardzo dużo korzyści. Mhm. Wiemy, że jeśli mają możliwość pracy hybrydowej, to rzadziej odchodzą od pracodawców, są bardziej zadowoleni, więcej śpią i mniej grają na komórce, bo jak pracują w biurze, to więcej grają na komórce, co jest bardzo ciekawym wglądem według mnie. To jest ten mity,
producenci
prawda?
Gier mobilnych nie lubią tego.
A to jest jeden właśnie z tych takich bullshitów, nie, że po prostu jak pracownik siedzi w biurze, to on pracuje. Nie? On siedzi przy komputerze. Nie? No, jest naprawdę sporo rzeczy można robić. Jest ciekawe, więcej pracy dzieje się w domu niż w biurze. Więc to, co chcę powiedzieć po tym długim wstępie, to że trzeba myśleć intencjonalnie o tym, po co jest to biuro i po co jest praca z domu. Bo taki nieprzemyślany sposób wprowadzenia, jak niestety bardzo dużo firm to robi, najpopularniejszym modelem jest minimalna liczba dni. To jest najpopularniejszy w ogóle model w tym momencie. To są dosyć aktualne badania, które jak gdyby patrzą, co jest dominujące. To jest absurdalne. To jest nieskoordynowane minimum pracy z biura.
Czyli
nie
wykorzystuje... po prostu ja muszę wyrobić 7 dni z biura miesięcznie, ale nieważne, że Asia i Małgosia robią to w zupełnie inne dni.
Dokładnie tak. Więc jak gdyby masz wszystko, co jest najgorsze w hybrydzie, bez korzyści związanych z tym, że możesz zintegrować się, pogadać, wymienić pomysłami, może wpaść na coś nowego. Więc ja osobiście na podstawie tego, co wiem, tego, co widziałem, tego, co przebadałem, jestem fanem hybrydy. I jestem fanem hybrydy wykorzystanej intencjonalnie. I jestem fanem hybrydy, w której istnieje duża elastyczność na poziomie zespołów w zakresie tego, jak ostatecznie decydujemy, kiedy jesteśmy, jak to koordynujemy. Niestety to nie jest metoda, która w tym momencie jest dominująca. W tym momencie jest głównie wytyczne idą z centrali.
Z haku.
No i tyle. No i pogadali. No mają być... Dla ciekawości w tym eksperymencie Bluma, który był w trip.com prowadzony, model był taki, że wszyscy pracownicy mieli być w czwartek i w piątek w biurze, a pozostałe mogli pracować z domu. Więc jakby to było przetestowane. Czyli widzicie, że w tym jest podstawowa zaleta, że jednak wszyscy są w tym samym momencie, są skoordynowani, a nie ma jakiejś takiej właśnie... Więc jestem tutaj dużym fanem takiej struktury, elastycznie dostosowanej do potrzeb zespołu.
Podoba mi się to słowo intencjonalnie. Chyba zostanie sponsorem tego odcinka, jak w ulicy Sosnkowej literki sponsorowały, bo to jest ładnie powiedziane, tak mądrze. Moja ulubiona zasada, ja nazywam po co, czyli cokolwiek robisz w zarządzaniu, to zastanów się, po kiego grzyba to właściwie, to po co oni mają być w tym biurze, czemu wtedy, po co jest to spotkanie, bo i wtedy zaczyna się dziać magia, a nie jest, no bo w sumie jest tak w procedurze, którą nam Blake napisał 5 lat temu. Ja chciałem zapytać o te trendy na świecie, ale już właściwie to trochę żeśmy pokryli, nie? W jakim kierunku to idzie, na tyle, na ile cię zrozumiałem, to się ciągle jeszcze, jest jak taka lawa, która jeszcze buzuje i w sumie to nie do końca wiadomo.
To jest chyba jedna z bardziej fascynujących rzeczy, jakby obserwowanie tego z bliska, bo gdzieś tam chciałbym rozdzielić swoje osobiste obserwacje, które są na podstawie, nie wiem, rozmów zakulisowych. Jakby to jeden z przywilejów prowadzenia właśnie warsztatów takich z menadżerami w firmach dużych, międzynarodowych, to jest właśnie to, że narzekają, nie? No i jakby i z tych narzekań
to
bardzo dużo
psychoterapia grupowa, jak to, te chusteczki.
Są chusteczki
właśnie,
tak? I te narzekania są bardzo wartościowym źródłem informacji na temat właśnie trendów. No to z mojej perspektywy wygląda to tak, że te największe międzynarodowe korporacje ściągają cugle. moglibyśmy rozmawiać długo na temat tego, dlaczego ściągają, ale...
Czyli każą wrócić do pracy.
Tak, tak, tak. To jest w tym momencie, to jest na zasadzie tylko w jaki sposób zrobić RTO, Return to Office, żeby był najmniejszy opór, a nie czy w ogóle robić Return to Office. I oczywiście niektóre mówią o tym 3 plus 2, niektóre mówią o tym 4 plus 1, ale trend jest dla mnie jednoznaczny. One się troszeczkę przejadą, to wahadło trochę wróci pewnie, bo troszeczkę tak to wyglądało do tej pory, że trochę przestrzeliwali, ale już nigdy nie wracali na takie remote first. Czyli zawsze, za każdym razem to jest jakby takie wypychanie coraz bardziej w kierunku pracy z biura. Teraz sobie mogą troszeczkę na to bardziej pozwolić, szczególnie w nowych technologiach, bo rynek jest jaki jest.
Giganci... Masz na myśli te zwolnienia.
Tak, tak, no, zwalniają masowo, więc już troszeczkę pracowniki, pracowniczki, no mniej są tacy kozaccy, nie? Na zasadzie ho, 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 2 dni w biurze, ja tu mam 5 ofert, nie? Może tylko jedną mam ofertę i może kultura w tej drugiej firmie nie jest tak fajna jak tutaj, więc wrócę w końcu do tego biura. I to jest taki trend, który widzę zdecydowanie. Niepokojący dla mnie, wprowadzany według mnie też absurdalnie, bo to jest właśnie to, że na co ci menedżerowie zazwyczaj narzekają, no to oni mówią, no chłopie, co ja mam zrobić, nie? Ja pracuję zdalnie i uwielbiam to, nie? No, już menadżer mówi, u mnie działa, nie? Jest wszystko super. Mam ludzi z Gliwic, z Katowic, pozatrudnialiśmy teraz, bo taniej, a talent w ogóle fenomenalny. Jak mam tym ludziom powiedzieć, że po prostu od października jest 3 plus 2, jak ja nie mam argumentów, bo mówiłem im od 2 lat, nie, że jest po prostu, że jest fenomenalnie, że w ogóle dowozimy, że w ogóle efektywnie i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest masakra. Moja hipoteza jest taka, bo to trendy to jest troszeczkę wróżenie z fusów, ale ja mam taką hipotezę, że giganci zrobią to znaczy, że jednak zaciągną ludzi do biur. 4 plus 1, 3 plus 2, będzie większość w biurze, co otworzy drogę do zrobienia z pracy zdalnej takiego benefitu i argumentu przetargowego dla firm, które mogą
tego
sobie
nie zrobią.
Tak, które mają mniej pieniędzy niż, nie wiem, niż Meta, ale mogą zaoferować pracę zdalną. Serce mi krwawi, bo ja nie chciałbym, żeby praca zdalna była benefitem, bo inaczej, powinna być po prostu metodą realizacji zadań, ale wydaje mi się, że w tym kierunku to pójdzie, że po prostu dla firm, które nie będą mogły konkurować wynagrodzeniem, tak jak do tej pory mówiło się, że często konkurują kulturą organizacyjną, to wydaje mi się, że teraz będą również konkurowały możliwością remote first. Nie?
Zanim zadam moje ulubione pytanie, ostatnie, to przyszło mi do głowy tak antysystemowo może trochę. Pytanie nie z listy. Myślisz, że to jakieś lobby, real estate może mieć coś na rzeczy, a propos, no nie wiem, tych trendów i tak dalej, no bo zobaczcie, tyle się biurowców nabudowało i nagle bums nie są potrzebne. Ja śledzę takiego youtubera Louis Rossman, amerykańskiego, który tam lobbuje za right to repair, czyli żebyście mogli baterię wymienić w telefonie. I on się wyprowadził z Nowego Jorku, ale robił takie filmiki na zasadzie, że po prostu przejdę się po swojej dzielnicy i pokazywał, że po prostu 3/4 różnych przestrzeni komercyjnych stoi pusta, jest for rent i mówi, no to od 2 lat, to od 3, no ci się jeszcze trzymali do zeszłego roku, ale już nie ten. A mówi, ale oni nie obniżają tych cen, to pokazuje, mówi, no, dosłownie, mówi, to jest schowek na szczotki, to ma tam 550 square foot, czyli to tam przez 10 się dzieli, czyli ile, 50 metrów, no może bez przesady, że schowek na szczotki, ale rzuca cenę rzędu $30,000 miesięcznie. Jest czynsz. No i myślę, że te branże bardzo mocno to uderzy.
No. Jednym z takich moich ulubionych w ogóle zasad myślenia jest, żeby nie zakładać spisku i złej woli, kiedy lepszym wyjaśnieniem jest głupota. Nie? To znaczy po prostu...
Tak.
I generalnie no może, nie?
Bardzo
znaczy, nie jestem w stanie wykluczyć. Nie słyszę tego... Oczywiście jest taka możliwość, ale nie to słyszę od menedżerów. Nie? Słyszę raczej... Pracuje to się w biurze, albo nie, albo tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed tym, dzwonię do, i to jest firma IT, słuchajcie, nie? Dzwonię do niego, padają przekleństwa, o 16:00 i ja kierunkowskaz słyszę.
Dobrze, że włącza, bo dużo ludzi nie włącza.
Dokładnie, trzeba docenić, nie, za bezpieczną jazdę. Przecież to jest oszustwo. mówi tenże dyrektor. Kradzież. Rozumiecie, nie? To, jakby to jest kradzież czasu firmy, że ten człowiek o 16 zamiast pracować dziecko ze szkoły odbiera. Co już zrobiłem z gwiazdeczkę i przypis kolejny. Rzeczywiście jest faktem w badaniach Bluma, ci ludzie pracując z domu rzeczywiście godzinowo w te dni pracowali mniej, ale nadrabiali to, to jest zasada elastyczności, w inne dni, kiedy jak gdyby nadrabiali pracę, która była do zrobienia. Więc no, no, pytanie, czy chodzi ci o efekty, czy o to, żeby zadowolony niewolnik siedział przy komputerze.
A czy jest spisek, czy nie, to będziemy wiedzieć, bo jeśli zniknę po emisji tego odcinka podcastu, to...
A to teraz już zabezpieczyłeś się, teraz spikowcy tego nie zrobią, nie? Więc oni są, wiesz, 3 metry przed tobą, nie?
No, dokładnie. Słuchaj, jakie są twoje, to właśnie to moje ulubione pytanie, jakie są twoje ulubione powszechne bullshity na temat zdalnego przywództwa? Co po prostu, jak scrollujesz LinkedIna, mówisz, matko bosko, znowu?
No, tu jest, no, o kamerkach już rozmawialiśmy, nie? Jest, to jest taki w ogóle absurdalne założenie o tym, że żony muszą być zawsze włączone. Jest...
Albo że w drugą stronę, albo, że jest Zoom Fatigue i w ogóle verboten, tak, keine Kamera.
Tak. Każde tak naprawdę proste tutaj twierdzenie jest rzeczywiście absurdalne. No jest jednak, nie wiem, czy to nazwać bullshitem, no to przekonanie, że efektywność pracowników spada przy pracy z domu. Nie? To jest, no, nie ma badania, o którym bym wiedział, czy też wprowadzone wewnętrznie przez organizację, czy też przez naukowców, które pokazało, że efektywność spada. Nie? Więc to jest też bardzo często argument, który jest wykorzystywany. No i zaangażowanie. Nie? To jest jakby też taki argument, że pracownicy, którzy pracują z domu, nie są zaangażowani i zmotywowani. Nie? I to jest o tyle absurdalne, że wskaźniki obiektywne pokazują zupełnie coś innego. Nie? To znaczy, znowu, ludzie, którzy pracują zdalnie, pracują hybrydowo, zostają z organizacją znacznie dłużej niż ci. Ja rozumiem, wiecie, ludzie to są takie maszynki do legitymizacji swoich poglądów. I jesteśmy w stanie każdy, w sensie, każdą prawdę uzasadnić i do wszystkiego mamy argumenty, więc oczywiście byłbym w stanie przez 15 minut mówić, dlaczego ludzie pracując z domu są mniej zaangażowani, nie? To już jest oczywista oczywistość. Ale znowu, no, jakby konfrontujemy to z rzeczywistymi dowodami, no i tam po prostu tego nie widać. No, ci biedni ludzie, oni po prostu są cały czas zaangażowani, cały czas są z tym pracodawcą, cały czas dowożą, cały czas jest efektywnie. Założenie.
Jeżeli byli zaangażowani i zmotywowani na żywo, to są też zdalnie, bo często jest, że jest mi wręcz głupio, to nie, to ja tutaj upciąłem trochę czasu, to tu zostanę. A jeżeli mieli w dupie,
Tak.
W pracy też znajdowali sobie dużo.
Wracamy tak naprawdę do jakości zarządzania. Ja też pamiętam jedną z takich pierwszych rozmów, jakie miałem w ramach tego badania, była rozmowa z menadżerką ze Slacka. Slacka, mam nadzieję, że kojarzycie, to jest jeden z najpopularniejszych komunikatorów w tym momencie wewnątrzfirmowych. Ja zadaję takie pytanie, słuchajcie, jak wy w ogóle ogarniacie to zaangażowanie w pracy zdalnej? Bo w ogóle Slack jest remote first, no, teraz mają taki produkt, więc jakby sami też są remote first. Jak w ogóle ogarniacie zaangażowanie? Jak ci ludzie są w ogóle zaangażowani, jak pracują zdalnie? Chyba tak na mnie patrzy, ewidentnie nie rozumie mojego pytania.
O co chodzi?
No, chodzi mi o to, że wiesz, no jak człowiek jest w biurze, no to jak gdyby budują się relacje, jest zaangażowanie i jak rozwiązujecie ten problem pracując zdalnie? Tak próbuję, ewidentnie próbuję przetworzyć to pytanie i mówię, no wiesz co, że nie mamy problemu, żeby było jakieś niskie zaangażowanie, bo targety są takie, że jakby ktoś przez chwilę przestał na tej łodzi wiosłować, to byśmy zauważyli, że coś jest nie tak. Dalibyśmy wsparcie, zasoby i dobrą jedynkę, w sensie one on one, nie? Wszyscy mamy tak zbudowane zespoły, że jest przezroczyste, co robi kto i kiedy. Cele są ambitne i jasno zdefiniowane. Nie ma czasu na to, żeby myśleć o tym, czy ja jestem zaangażowany, czy ja nie jestem zaangażowany. Jeśli jest dobry system ustawiony, jeśli jest menedżer, menedżerka, który zna się na swojej robocie, jeśli słucha pracowników, bo to jest zresztą duży temat, którego nie poruszyliśmy, nie? Czyli jak istotne jest w ogóle to, żeby menedżer i menedżerka na bieżąco był z sytuacją swoich pracowników i pracowniczek, nie tylko zawodowo, ale i osobiście, i do tego wiadomo, najlepszym narzędziem jest jedynka, to znaczy jakby to jest świętość, to jest najlepsze narzędzie, jakie ma w ogóle lider, liderka. Jedynka jest najlepszym narzędziem.
W sensie jeśli macie duże zespoły. One on one.
Jeśli macie zespoły duże, to też jest dużo aplikacji typu CultureAmp, typu, nie wiem, Qualtrics i tak dalej, które pozwalają wam słuchać tego, co mówią pracownicy w sposób bardziej ilościowy. Ale znowu, zamykając to, zaangażowanie teoretycznie brzmi jak coś, co powinno spaść, ale magicznie nie widzimy tego w zespołach hybrydowych.
Takie serduszko pokazuję tutaj. No. Czy ktoś z was ma jakieś pytania do Piotra?
Ja mam pytanie.
To wiesz, żeby się nagrało, nie?
No dobra. Dzięki. Badania, które prowadziłeś, może tutaj usiądę, były w Stanach, gdzie prawo pracy praktycznie nie istnieje i potem wchodzi ustawa w Polsce i wszystko psuje i firmy są trochę zmuszone do tego, żeby w jakiś sposób się zaadaptować do polskiego rynku pracy, do BHP i w jaki sposób to się może odnieść do jakby całej tej pracy hybrydowej, zdalnej i jak to wpływa na kulturę firmy.
No, rozmawialiśmy też o tym szczególnie w świetle tych ostatnich zmian prawnych, na ile one w ogóle skatalizowały, nie? To, co się w tym momencie dzieje i to wymuszenie. Znowu, jakby nie będę udawał, że mam na to ostateczną odpowiedź. Znowu jestem na tyle mądry, na ile ludzie mi o tym opowiadają, nie? I to, jak oni o tym opowiadają, to mówią, że te zmiany w prawie, nie wiem, kiedy było to wprowadzone, teraz już trzeba te umowy...
Koniec
kwietnia. Są takim kopniakiem, który często sprowadza się do tego właśnie, że daje firmom pretekst do tego, żeby te cugle ściągnąć, ale że jednak inicjatywa wychodzi bardzo często z centrali, że znowu jeśli masz organizację, która dobrze ogarniała zarządzanie wcześniej, nie? W sensie jakby miała zespół, który jakby był high performing, gdzie było zaufanie, gdzie było bezpieczeństwo psychologiczne, gdzie byli dobrzy liderzy i dobre menadżerki, to dla nich ta zmiana w prawie pracy nie była, trzeba jednak mimo, nie ma już pandemii, prawda, ale jednak mimo wszystko zachowałem jakieś zasady, nie była tak istotna jak po prostu jakość zarządzania, która istniała wcześniej, ale na pewno to jest ważny czynnik taki katalizujący, nie? Więc no, te zwolnienia w dużych korporacjach technologicznych, to też przecież fascynująca historia była, nie? Że w Stanach ci ludzie po prostu zbierali, tak jak na tych filmach, te pudełka, nie? A nie wiem, no, we Francji czy w Polsce tylko dostawali informacje o zwolnieniach zbiorowych i zaczynały się negocjacje. Jezus Maria, polskie prawo, jestem fanem, ale pod tym kątem no to dochodzi do niewiarygodnych sytuacji, nie?
Ale pudełek nie było.
No.
Jeszcze ktoś? Michał, wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć.
Dobra, to ja mam takie pytanie, czy w badaniach pojawiła się kwestia taka bardzo, mówimy o real estate, przestrzeni. Bo ja miałem tą przyjemność, że znalazłem się w nowo budowanej firmie, która zaczęła się budować praktycznie w momencie wybuchu pandemii. Aha. No i nagle okazało się, że zespół składa się z 5 osób, z których 2 są w Krakowie, 2 w Łodzi, 3 w Katowicach, 4 w Indiach i tak dalej. I to budowanie tutaj jakiejśkolwiek hybrydy, no to nie ma sensu. Natomiast kiedy ci ludzie przyjechali do Krakowa, tutaj do biura, nagle okazało się, że no, a gdzie ich usadzić? Każdy ma swoje miejsce, nawet jeżeli są hot city, to kurczę, no jeden siedzi w jednym końcu budynku, drugi w drugim, no to właściwie równie dobrze może siedzieć w Łodzi. I zaczęliśmy zajmować sale konferencyjne i takie, ktoś się śmiał, że mamy war roomy. No i teraz zaobserwowałem i tak w rozmowie mi się pojawiało to, że ludzie, jeżeli chcą się spotykać na hybrydzie, spotykają się celem kolaboracji i potrzebują takiej właśnie przestrzeni, gdzie faktycznie pracuje się blisko. Bo sytuacja też często tak wygląda tak, że siedzimy znowu w sytuacji biuro, czyli ja jestem z jednego zespołu, kolega z drugiego, z trzeciego i wszyscy są na kolach. To jest jeszcze gorsze niż jak zespół siedział razem. Właśnie, czy pojawiła się kwestia organizacji przestrzeni w biurach, jak ona pasuje do pracy hybrydowej? Bo na pewno to nie są klasyczne biura, jakie były.
Pewnie, pewnie. Pojawił się ten temat w kilku firmach. No, w jakiś sposób naturalnie już zacząłem o tym mówić w przypadku Pixara, który jakby jest bardzo skoncentrowany na organizowaniu przestrzeni po to, żeby właśnie facylitować te relacje innowacyjne. I może do odpowiedzi dojdę troszeczkę bokiem, czyli przez to, jak olbrzymie znaczenie ma organizacja przestrzeni dla innowacyjności. Te firmy, które ja tam badałem i to było fascynujące, wiele z nich to były takie, wiecie, takie firmy właśnie, no, które są uznawane za takie fabryki innowacji. Na przykład jest taka firma, którą możecie kojarzyć, która nazywa się Xerox PARC. To jest taka firma, która wynalazła na przykład myszkę komputerową. Tak. To jest firma, od której wszystko ukradł Steve Jobs, okej? Jakbyśmy mogli tutaj tak zdefiniować to krótko.
Są w bardzo ładnym miejscu.
Więc wszystkie jakieś interfejsy z wykorzystaniem metafory pulpitu i okienek i tak dalej, to wszystko jest PARC. I PARC jest też zbudowany.
Palo Alto Research Center.
Palo Alto Research Center i PARC jest dokładnie tak samo zbudowany, czyli jakby idea jest taka, żeby ludzie, oprócz tego, że pracują, co ciekawe, mają swoje biura tam. To jest w ogóle od samego początku było kluczowe, żeby nie pracować wspólnie, tylko każdy inżynier i inżynierka ma swój pokój i tam po prostu pracują i zostawcie ich w spokoju, ale oprócz tego mają olbrzymie common spacey, w których się spotykają, rozwiązują problemy, inspirują się wzajemnie. Wiem, że troszeczkę bokiem odpowiadam na to pytanie, ale chciałem jakby podkreślić, że przestrzeń jest absolutnie kluczowa i organizacja przestrzeni jest kluczowa i przekłada się na różnego rodzaju efektywność pracy. Nie? Na przykład wiemy z badań, że open spaces są tragiczne. To jest tragedia, nie? I na przykład biura są lepsze, ale wiadomo, że chodzi o oszczędności, a nie o efektywność pracowników. I wspólne przestrzenie są dobre dla innowacyjności, dla kreatywności. Im bliżej znajdują się od siebie pracownicy, tym częściej ze sobą współpracują przy tworzeniu nowych innowacji, na przykład. Firmy, z którymi rozmawiałem, podkreślały to bardzo często, ale nie mówiły mi o tym, żeby zmieniły organizację przestrzenną na czas hybrydy. I znowu nie wiem, czy to jest kwestia bezwładności, nie? Na zasadzie, że to, co mamy, to wykorzystujemy tak, jak jest, ale ja przynajmniej nie widziałem jakiegoś takiego przebudzenia, żeby o tym w tym momencie zacząć myśleć w ten sposób. Bardziej, jeśli cokolwiek, to żeby myśleć o wykorzystaniu tej przestrzeni, którą mamy, znowu intencjonalnie, czyli raczej te firmy, które miały to przemyślane, nie? Że spotykamy się głównie w tych, nie wiem, war roomach, żeby wymyślić coś nowego, żeby rozwiązać jakiś konkretny problem, gdzie ta integracja przestrzenna po prostu jest, daje dużo. Ale nie mam tutaj czymś, czym mógłbym się podzielić, co mnie uderzyło jako coś wyjątkowo ciekawego, nie?
Intencjonalnie.
Mhm. Tak, ale to, co mają, nie? To, co mają. Czyli jak gdyby nie spotkałem jakby nowego pomysłu na organizowanie biura w czasach hybrydowych. No, idea takiego biura, brakuje mi w tym momencie słowa, jak to się nazywa, już z założenia te przestrzenie są organizowane, E.ON na przykład w Krakowie ma takie biuro, jak to się nazywa? Jest jakaś taka filozofia tworzenia przestrzeni, że jak gdyby jest przestrzeń właśnie do współpracy, do szkoleń, do relaksu, a oprócz tego są głównie hot deski i tak naprawdę miejsc jest 20% mniej niż pracowników. I on tak swoje biuro zaprojektował. Tak, ale chodzi o to, że jest jakaś dobra filozofia, która się dobrze sprzedaje, która się jakoś nazywa za tym. I oni to już mieli przed pandemią, fajnie im się to sprawdzało, no i też dzięki temu lepiej sobie poradzili troszeczkę z samym wyzwaniem.
Super, bardzo fajne pytanie. Mamy przestrzeń na jeszcze jedno, ale już tu.
To pytanie jest takie, czy pojawiły się już jakieś badania na temat coworkingu, tak? A jeśli to, w jaki sposób coworking jakby trochę zapewnia właśnie tą taką lukę i pozwala na takie flexibility, przepraszam za słowo, i pracowanie no właśnie wtedy, kiedy chcemy, bez kosztów posiadania biura, prawda, spotykania się może raz w tym coworkingu, raz w innym, co się zaczyna faktycznie już.
Dzięki wielkie.
Z moich obserwacji wynika, że chyba tak, a nawet już znam taką grupę, co razem pojechała za granicę na workation na Kanary. Mm-hmm.
No niestety muszę cię zawieść i powiem nie wiem. Nie mam tego ogarniętego, w sensie nie czytałem takich badań, co znaczy, że ich nie ma. Mogę odpowiedzieć na to pytanie troszeczkę inaczej, czyli mogę ci powiedzieć, na ile często tego rodzaju praktyki pojawiały się w moich badaniach, kiedy rozmawiałem z menedżerami. I oni mówili, że to jest w ogóle ich sposób zhakowania hybrydy w tych firmach, które miały taki bardzo duży wzrost, czyli no nie będziesz namawiał ludzi z Katowic, z Gliwic, z Częstochowy, z Pomorza, żeby przyjeżdżali do Krakowa, ale to, co możesz im dać, to kredyt na WeWorka, czy też kredyt właśnie na Coworka, czyli po prostu, okej, wiadomo, że nie przyjedziecie do Krakowa, do biura na 2 dni w tygodniu, ale wynajmujemy wam Coworka, spotkajcie się na te 2 dni w tygodniu i w ten sposób jakby hakują, że mają hybrydę, czyli jakby mają ten profit związany, bo znowu, bo mam wrażenie, że to kurde nie wybrzmiało. Naprawdę są zalety pracy z biura. Ja jestem fanem pracy zdalnej, uważam, że jakby dużo nam to bardzo daje i to jest w ogóle fenomenalne narzędzie, ale no są obiektywnie zalety pracy wspólnej, nie? Więc te firmy mówią, dajmy im to, nie tracąc ich jednocześnie przez zmuszanie przychodzenia do biura, czyli korzyścią intencjonalnie zaplanowaną jest to, żeby oni się spotykali w coworkach właśnie i w tych coworkach pracowali razem. Ale badań, takich, które bezpośrednio dotykają tego, w jaki sposób ten tryb pracy się przekłada, nie wiem, na efektywność, na relacje czy na rozwiązywanie problemów, po prostu nie znam, nie? Więc jakby nie chcę ściemniać.
Super, bardzo dobre pytanie. Podoba mi się koncepcja workation na Kanarach. Słuchajcie, ja też starałem się pilnować czasu, ale tutaj nie wiem, czy zwróciliście uwagę, przekroczone stężenie CO2, więc...
Jest gęsto.
Jest gęsto. To słuchaj, Piotr, gdzie cię można znaleźć, zadać pytanie, followować? Zakładam, że też od razu się nie ewakuujesz tak totalnie, więc pewnie można teraz, ale jakby ktoś wolał zdalnie.
Jak najbardziej teraz. Najlepszym chyba takim miejscem jest LinkedIn, tak mi się wydaje. Zapraszam gorąco do dodania.
Odpisuję. Nie,
odpisuję. Tak, mam taki standardowy żarcik, bo generalnie mówię ludziom, że mogą mnie followować na LinkedInie, pisać do mnie, dodawać mnie. Mam 100% współczynnik odpowiedzi na jakiekolwiek wiadomości na LinkedInie, a mogę tak powiedzieć tylko dlatego, że nikt do mnie nie pisze, więc jest to bardzo bezpieczna deklaracja. Mówię to, później nikt do mnie nie pisze. Ja mam spokój, a jednocześnie poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Zawsze się później znajdą takie osoby, które powiedzą, ha, 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 challenge accepted. Oni też do mnie nie piszą, więc generalnie whatever.
Super.
Ale tak na serio oczywiście jak najbardziej możecie pisać, jeśli coś was zainteresowało, jeśli chcecie źródeł, jeśli chcecie coś więcej się dowiedzieć na temat tego, o czym tutaj rozmawialiśmy, albo czymkolwiek, co ma wspólnego z tymi kwestiami, to jak najbardziej. Więc LinkedIn jest najlepszym takim...
Zachęcam. Pomysł na tę rozmowę i na zaproszenie Piotra przed mi, no bo znamy się tam od jakiegoś czasu, przed mi właśnie dlatego, że widziałem bardzo ciekawe treści, które Piotr szeruje, właśnie związane z badaniami naukowymi na temat tego, jak w tym leadershipie jest, a jak tam się wydaje. Dziękuję ci bardzo, Piotr.
Bardzo
to była
dziękuję.
Przyjemność.
Dzięki.
Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Niezmiennie zapraszam cię też do dołączenia do naszej darmowej społeczności oraz na nasz biuletyn. Linki znajdziesz w opisie. Do usłyszenia.